Musisz odnaleźć to, co zostało ci odebrane i udać się w podróż poza granice tej egzystencji, do krainy umarłych.
Zaktualizowałem mój dziennik.
Witam serdecznie na Bez Prądu, serii, w której patrzymy na gry komputerowe, żeby zobaczyć, co z nich możemy wyciągnąć dla RPG-ów stołowych. W tym odcinku proces będzie obustronny, ponieważ to jest gra, która wzięła się z RPG-ów stołowych. No i cóż, nie ma co, trzeba ją przedstawić od razu. Planescape Torment, Planescape Udręka, gra RPG sprzed już ponad 20 lat. Ja jestem Maciej, game designer z Dobrych Rzutów. Ze mną jest
Hans, też z Dobrych Rzutów. Witam wszystkich. I właśnie, będziemy mówić o grze, której można by powiedzieć, że nie trzeba przedstawiać, albo przynajmniej dużej części graczy nie trzeba jej przedstawiać. Nie wszyscy może grali, ale pewnie wielu z nich słyszało i przynajmniej tą nazwę gdzieś może kojarzyć. I tak. Właśnie.
Czy więc czym w ogóle jest Planescape Torment? Jest to gra, komputerowa gra RPG. Ona jest na Infinity Engine. I to nie tylko mówi o silniku, ale mówi także o pewnej filozofii designu tych gier, bo one są do siebie bardzo podobne, mają podobne pryncypia, tak bym powiedział. Trochę się różniące od tego, co było wcześniej i trochę od tego, co było później. Infinity Engine to jest silnik, który ma... Są wielkie, namalowane, statyczne tła w tle. Wszystko jest namalowane w Planescape'ie i w innych grach też, zresztą będzie często prerenderowane, podmalowane i na tym chodzą postacie ze sprite'ów w rzucie izometrycznym. Te gry są rozpoznawalne głównie tutaj. W ten sposób wizualnie je rozpoznacie. Podejście, które miało lekki renesans, znaczy próbowali je wskrzesić jakiś czas temu, chyba z pewnymi sukcesami w postaci takich gier jak Pillars of Eternity czy Tyranny. Natomiast i chyba nawet te...
Shadowruny jeszcze też wchodziły w tym.
Trochę Shadowruny, ale chyba też ten Pathfinder, Kingmaker i tak, Pathfinder Wrath of the Right, War of the Righteous. W każdym razie, ale dawien dawno temu, końcówka lat 90. Tak, i początek 2000, wychodzi Baldur's Gate przede wszystkim, potem wychodzi Baldur's Gate 2, wychodzi Icewind Dale i później wychodzi Icewind Dale 2 i Planescape Torment jest chyba przed Icewind Dale 2.
Nie, Planescape Torment jest chyba drugi z tych wszystkich gier. Jest drugi.
A tak może być.
Baldur's... Tak, to jest druga gra, tylko że różnica jest z silnikiem, taka, która może powodować, że jest to jedyna, która ma trochę inny styl, bo wszystkie te oparte na Forgotten Realms wymienione przez ciebie korzystają z jednego jakby stylu, podobnych sprite'ów i tak dalej. Torment ma zupełnie inny styl i to powoduje tak. Takie wrażenie, że jest egzotyczny, ale jest, wydaje mi się, że wychodzi po Baldur's Gate, ma swój moment, bo chyba Baldur's Gate 2 ma w 2000 roku premierę, a ten ma w 99.
Okej.
Chyba ewentualnie może jeszcze to, może Icewind Dale był wcześniej, ale na pewno nie jest to schyłkowy przejaw tego designu w grach.
Okej. No, przy czym notabene wszystkie te gry wychodzą w podobnym okresie. To jest taki okres, kiedy 5 lat to jest 5 gier.
Tak.
Współcześnie to tak z 3 lata mniej więcej czekamy na jedną grę w jakiejś takiej większej serii. Faktycznie 12 grudnia wychodzi, 1999 roku wychodzi po angielsku i polską edycję mamy w kwietniu roku 2000, tak 4 miesiące później. Jest ona zrobiona bardzo, bardzo dobrze. Jedno z lepszych spolszczeń w historii polskiego spolszczania. Świetne tłumaczenie moim zdaniem, takie, które chwyciło wiele subtelności i mam mu do zarzucenia bardzo, bardzo niewiele. Jak na standardy tłumaczeń to w zasadzie nic. I ma dobrych aktorów głosowych, dobrych dubbingowych, którzy nie ma bardzo dużo kwestii w tej grze, ale te, co są zrobione bardzo porządnie i zapadają w pamięć i naprawdę ciężko się do czegoś przyczepić w Planescape, jeśli chodzi o spolszczenie.
I w sumie to jest jedna rzecz i jest to w sumie, tak jak już powiedziałeś, jest to pewna, no chyba w sumie nawet dominacja gier wychodząc na Infinity Engine, bo mamy tutaj taką pozycję, jakie inne komputerowe RPG są w tych czasach na rynku i tak naprawdę jakbyśmy chcieli wymieniać, to przede wszystkim te, tutaj jeszcze troszkę można, tam się pojawił Fallout 2, to jest chyba też 99 rok, rok później jeszcze mamy Arcanum, ale tak naprawdę mamy z momentem, kiedy pojawia się Baldur's Gate, to na te 3-4 lata no, mamy dominację produkcji opartych, produkcji od Interplaya, albo wyprodukowanych albo przez Black Isle Studios, albo przez BioWare, które po prostu dominują zupełnie nad tym, nad tą przestrzenią.
I można jeszcze wspomnieć, że gry z tego okresu, RPG z tego okresu próbują przenieść na ekran komputera kampanie RPGowe takie, jakie są grane, w konwencji, w jakiej są grane, czyli będziemy mieli drużyny na przykład.
Tak.
Będziemy mieli dialogi, będziemy mieli questy, przeniesienie mechaniki w miarę wierne. Te gry są, wszystkie chyba poza Icewind dwójką są na Advanced Dungeons and Dragons, Icewind dwójka już się łapie na trzecią edycję Dungeons and Dragons, która wychodzi w 2000 roku. Jeszcze mały krok wstecz tutaj, podsumowując w ogóle Planescape Torment, tak jakby z czym tę grę się je, to czy może bardziej skąd się wzięła, no to właśnie Black Isle tutaj wspomniany i Interplay, no i Chris Avellone. Chris Avellone, osoba w miarę znana w branży, głównie, no jako, głównie jako pisarz, spod jego pióra wyszło wiele ciekawych fabuł znanych do dzisiaj kochanych, no i tu chyba się zgadzamy, że Planescape Torment to jest szczyt jego formy.
Tak, to jest gra, po której będzie najbardziej zawsze rozpoznawalny i chyba raczej nie zrobi nic lepszego już w swoich możliwościach.
No, ustawił sobie poprzeczkę wysoko, tak. Poza tym. Nawet jeśli by trzymał formę cały czas, to poprzeczka jest wysoko.
Tak, ale też jest dlatego, bo właśnie mówimy tym razem o grze, która jest przeniesieniem stołowego RPG. To znaczy mamy w chronologii nagrań, bo jak będzie to oglądane, będą materiały bez prądu, to zależy tylko od widzów, ale w chronologii nagrań to jest chyba pierwsze nagranie, gdzie mamy stołowego, opublikowanego stołowego RPG znane, takie powszechnie, które zostało zaadaptowane na potrzeby gry. I to jeszcze najpopularniejsza gra RPG w ogóle w swojej iteracji, czyli w drugiej edycji Advanced Dungeons and Dragons. Ale inaczej niż wspomniany Baldur's Gate i Icewind Dale, nie korzystająca z najbardziej oczywistego settingu, który oferuje, bo korzysta z settingu Planescape'a, który pierwszy pudełko jest chyba wydane 1994 rok i w sumie Planescape Torment jest takim trochę łabędzim śpiewem. Jest to jeden z ostatnich produktów związanych z tym settingiem wydawanym w takiej formie po prostu pod marką Planescape.
I czekaj, teraz mówisz Planescape czy Planescape Torment? Właśnie, bo znaczy, to rozróżnienie.
Tak, i to sobie rozróżnimy. Na przyszłość też już to rozmawialiśmy. Jeżeli będziemy chyba od teraz, kiedy będziemy mówili Torment, mamy na myśli grę.
Komputerową grę.
Tak, tak. A kiedy będziemy mówić Planescape, to będziemy mówić o settingu do Advanced Dungeons and Dragons drugiej edycji.
Tak.
Więc tak naprawdę właśnie Torment wychodzi pod koniec linii wydawniczej Planescape'a i korzysta z ogromnej ilości wydawanych tam dodatków, innych materiałów i całej stworzonej w oparciu o to mitologii, metafizyki, całego tego tła. I tutaj Chris Avellone korzystał z tego bardzo bogato i bardzo kreatywnie. To możemy sobie powiedzieć.
Tak, bo to nawet nie jest typowy Planescape. Tak. Nie taki, jakbyśmy go wyczytali z podręczników do Planescape'a. Jest to interpretacja całkiem poważna. To było gdzieś powiedziane, nie wiem, gdzie to usłyszałem. Natomiast i też widać to po grze. Tam jest zakaz umieszczania rzeczy standardowych. Przynajmniej w głównych rolach. To znaczy, tak to... Gra wygląda tak, jakby zrobili listę wszystkich typowych tropów fantazy i potem zakazali używania czegokolwiek z nich. Jaka jest najpopularniejsza broń w grach fantazy? Miecze. Nie ma żadnego miecza w grze. Znaczy, my nie możemy używać.
Tak.
Jakie są rasy najpopularniejsze? Ludzie, elfy, krasnoludy. Nie ma żadnych...
Poza ludźmi. Ludzie tak. Są, ale to są ci sferowi
ludzie. Są, ale tylko NPC. Żaden z bohaterów niezależnych nie jest człowiekiem. My jesteśmy człowiekiem chyba, ale nawet to nietypowym. Krasnoludów, elfów żadnych że nie uświadczymy, z tego co pamiętam.
I nie ma też substytutów. To znaczy nie ma czegoś takiego, że tworzymy sobie koncepcję, potrzebujemy małych, silnych ludzi, ale mają nie mieć brud, nazywamy ich inaczej, ale pełnią rolę. Jakby nic, co jest w tej grze, nie przykleja się do podstawowych przekonań o fantastyce.
Tak, nie ma na przykład puli ognia, jeśli chodzi o czary.
Tak, czary są, to jest tak, czary są bardzo, bardzo ciekawe, jest do nich podejście pod względem koncepcji, ale tak, nie mamy w ogóle nic, co byśmy znali. Części korzystają tutaj to właśnie z bogactwa, Torment korzysta z bogactwa Planescape'a, ale też tworzy swoją stylistykę, której na przykład w settingu nie ma, bo są ludzie, którzy twierdzą, że świat Tormenta jest steampunkowy. Taka się pojawia takie, albo steampunkujący można by powiedzieć, bo tam jest steampunkes się pojawia takie.
Z tym się
zgodzę. Jest to świat na pewno, albo może powiedzieć, który nie istnieje w żadnym punkcie rozwoju technologicznego, którego my byśmy w stanie linearnie byli wskazać z naszych doświadczeń.
Tak. Jest egzotyczny. Ja tak wszystko się sprowadza chyba do tego słowa, które może pewnej ogólności już niewiele mówi, ale jest egzotyczny. Wszystko w tym jest egzotyczne. I jeden jest egzotyczny w taki sposób. To nie jest egzotyka, że to jest Japonia. Więc zachodni widz sobie gra i jest japońska kultura, japońska architektura, więc jest to dla mnie egzotyczne. Nie, to jest egzotyczne. To nie jest podobne do niczego.
Tak, nic. I to widać też w warstwie graficznej. Widać w projektowaniu lokacji, które w tym takim dziwnym stylu architektury, który nie przypomina niczego, bo te budynki, to nie jest projektowanie budynków, które wyglądają jak w średniowieczu, jak są te izometrycznie te pomieszczenia czy te budynki z zewnątrz ujawnione, no to one mają, a to jakieś kopuły, takie trudno sobie nawet, to nie jest też postmodernizm, żeby powiedzieć architektonicznie, ale te wszystkie łuki, bramy, mieszanki różnych koncepcji, no tutaj ktoś musiał to wymyślać praktycznie od zera. Ja powiem, ciekawostka jest taka, że w podręcznikach do Planescape'a rysunki w niektórych częściach są dużo bardziej jakby takie przyklejające się do naszych skojarzeń niż to, co widzimy w Tormencie. To, co zwłaszcza widać na jakichś ekranach ładowania, te rendery 3D pomimo całego swojego jakby ograniczenia technicznego pokazują coś, co jest trudne do... Coś, co ktoś musiał wymyśleć od zera, mówiąc najoględniej przy tym.
Tak. Bo podręcznik do Planescape'a, nawet najbardziej egzotyczne miasto z jakiegoś egzotycznego planu będzie miało niemiecką średniowieczną architekturę, jeśli chodzi o budynki domów. To się może wydarzyć, tak jest to rysowane. Planescape nie. Znaczy Torment, o tak. W Tormencie tego nie ma. Zgadza się. No to co? Coś o grze w takim razie, o filarach gry może.
O filarach.
Co czyni Planescape'a Planescape'em i dlaczego warto o nim mówić? Znaczy o czym będziemy mówić, mówiąc o Planescape'ie i co będziemy przynosić na stół RPG-owy, co będziemy próbować przynosić? Filary, dialogi, chyba gra, która słynie, że ma jakieś tysiące stron maszynopisu w sobie.
Tak, chociaż są obszerniejsze teraz, ale tak, poza tym treściwych dialogów to jest wysoko. Do tego sobie jeszcze wrócimy, bo ja mam pewne tutaj rozważania dotyczące szczegółowości w tych dialogach, ale to jest tak, to jest gra, gdzie się dużo czyta, trzeba skoncentrować się na czytaniu, ale ta metoda pozwala nam też, bo jest to gra o eksploracji tych niezwykłych, egzotycznych przestrzeni, ale ta eksploracja jest też trochę jakby prowadzona w głąb przez ten mechanizm dialogów, to znaczy to nie jest po prostu oglądanie widoczków, to jest poznawanie historii, dalszych historii, relacji, naprawdę obserwowanie bardzo skomplikowanych, wielopoziomowych zjawisk tak naprawdę. I, no i uczestniczenie w nich tak, jak to medium pozwala w nich uczestniczyć.
Tak, i warto wiedzieć także, że dialogi, zwłaszcza gry z Infinity Engine głównie, dialogi należy rozumieć szerzej, bo uwzględniają także opisy od narratora. Opisy wyglądu postaci, opisy tego, co postać widzi. Nie wszystko w tej grze jest ukazywane grafiką, nie wszystko jest narysowane i wyrenderowane, tylko czasem, w ogóle co jest typowe, to jest na przykład to także ma Fallout notabene, ale jakoś te gry z Infinity Engine mają to bardziej. Czyli sprite'ów, przeciwników, znaczy w ogóle postaci w grze jest nie aż tak dużo. Bym strzelam, że tam się może powtarzać około 30 w grze, 30-40. No i dorosły mężczyzna będzie miał prawie zawsze podobny jeden z dwóch sprite'ów. Natomiast jak na niego... Tak,
z różnym kolorem tylko.
Tak, z różnym kolorem. Natomiast klikamy na niego i w dialogu dostaniemy także opis od narratora, jak on wygląda dokładnie. To jest taki już opis literacki od mistrza gry. Jak się zachowuje, że tam jak kaszle, jaki ma rodzaj, styl wypowiedzi i tak dalej, i tak dalej. Więc dialogi będą, czy tekst tak naprawdę bardziej niż tylko dialogi. Oczywiście dialogi są głównym sposobem wchodzenia w interakcję tutaj, chociaż czasem jako opcję dialogową rozumiemy wykonanie czegoś. Czyli opcja dialogowa będzie mówiła chwyć go za rękę, a nie hej, chodź tutaj. Więc dialogi po prostu naprawdę szeroko rozumiane, włącznie z tym, że będziemy przez nie działać.
Tak, ale to dotyczy przede wszystkim Tormenta, bo w innych grach Infinity Engines mamy dialog jako mowę, ale tak, Torment jest pod tym względem nie bierze jeńców, tak można by powiedzieć, literackim, pod względem jakości, ale też właśnie pod względem tego wejścia w głąb, to znaczy to nie są tylko relacje, to są spojrzenia, tutaj wchodzi się w dialog, a raczej otwiera się okienko dialogowe przy kontakcie z elementem otoczenia, czasami przesuwaniu tablic, odczytywaniu ich, jakby gra, nawet otwieraniu pozycji w ekwipunku. Czasami są to po prostu opisy przedmiotów, ale czasami otwierają całe linie dialogowe, które się uruchamiają, poszczególne, nie wiem, zagadki, które trzeba, powiedzmy, rozwiązać, jakieś takie łamigłówki, które otrzymuje, niektóre istotne dla fabuły, niektóre dla niej nieistotne, ale zapewniające możliwość uzyskania czegoś, więc to jest gra przede wszystkim do czytania, ale to jest gra, która dużo bazuje na języku i to jest pewna wartość dla RPG-ów stołowych, niewątpliwie. To jak ta gra korzysta z języka i nie chodzi tu tylko o walory literackie, ale też jakby o całe pomyślenie komunikacji pomiędzy, no w tym wypadku akurat grą wideo, a odbiorcą.
Tak. To jest tak, że jak myślę o Planescape'ie, moje wspomnienia z Planescape'a, no to widzę miejsca, lokacje, sceny i tak dalej, a jak się siada do Planescape'a i się gra, to się widzi to niebiesko-szare tło i czerwone ściany tekstu. Nie, chyba żółte to... są teksty, które mówi gra i czerwone są opcje dialogowe.
Czerwone, które się wybiera, tak, tak też w tym momencie, tak, dokładnie. Tak.
I też tych opcji w ogóle jest dużo, bywają dialogi, że, no bo w takim Baldur's Gate tych opcji średnio są dwie. Natomiast w Planescape'ie więcej. Tak, w Tormencie.
Pilnujmy się wzajemnie.
Słusznie. W Tormencie jest ich więcej, no i są takie ekstremalne sytuacje, że bywa na przykład po 10, 12. Rekordowa w grze to chyba 20 parę, albo jeśli nie 30.
Tak, ale i są czasami też rozbudowane, w sensie są to po 3, 4, 5 linijek tekstu, tak, które się objawiają, które sobie samym trzeba przeanalizować.
Ale tu się gra czasem zdradza, bo są sytuacje takie, że są 3 odpowiedzi po 4 linijki, ale są sytuacje, że jest kilka po jednej linijce i jedna na 3. I ta na 3 jest zazwyczaj lepsza. Prowadzi do bardziej korzystnych przebiegów tego dialogu.
Ale ona zwykle się pojawia, kiedy bohater posiada wyższą kompetencję umysłową. Więc w czasach jakby jest to gra, która uczy, że nie powinno być dumpstatów, mówiąc najoględniej.
Tak. Obecność pewnych opcji będzie, bo są testy i chyba gra zaznacza, że dana opcja będzie testem jakiegoś współczynnika?
Nie, chyba nie, tutaj nie. Tu nie ma. Tu po prostu jest tekst, on się pojawia. W ogóle nie wiemy, czy gra wykonuje testy jakby w utajeniu. Faktycznie. Wydaje się, że raczej traktuje je jako po prostu pułapy, które trzeba przekroczyć. Masz 15 inteligencji, masz tą opcję, masz 19, masz taką. Nie ma tylko opcji takiej, która mogłaby interesować, jak postać ma niską inteligencję, to nie mówi cały czas, nie zarzuca odmieniania na przykład poszczególnych części zdania, no ale to już jest.
Ale też nie można mieć super niskiej inteligencji, bo współczynniki zaczyna się chyba ze wszystkim przynajmniej na 9 czy coś takiego.
Tak, 8, 9, coś takiego i rozwija się tą postać i tu mamy odstępstwo, bo bohater tej gry, bezimienny, rozwija się cały czas. Z każdym poziomem rozwija swoje współczynniki wbrew jakby zasadą stołowego D&D.
Tak, można, taka ciekawostka też w ogóle, że przy głównym bohaterze jest sfabularyzowany jego wybór klasy. Tak. Zaczyna jako bojownik i on chyba stosuje systemy dual klasowania z AD&D, ale robi to fabularnie.
Tak, on robi to tak, tylko żebyśmy powiedzieli, to jest nie wieloklasowość, tylko właśnie dwuklasowość typowa tak. dla ludzi, czyli on jest w stanie zmienić w trakcie swoją klasę, co prawda tutaj nie ma ograniczeń u niego. On może być albo wojownikiem, albo złodziejem, albo magiem i żeby móc zostać magiem lub złodziejem, musi najpierw przejść fabularnie pewną drogę, ponieważ z pewnych przyczyn posiada w sobie potencjał, żeby móc robić te rzeczy, ale musi je sobie, mówiąc najoględniej, przypomnieć.
Tak. No czyli znajduje trenerów i się szkoli.
Tak, a potem jego towarzysze mogą mu pozwalać rotować między tymi klasami wedle swojego uznania, co upraszcza, ale nadal następuje wyłącznie jakby, znaczy wymaga tego komponentu w fikcji czy w fabule.
Tak. Czy są systemy tabletop do tego, żeby tego naszego Planescape'a, gdybyśmy Tormenta. Dzisiaj Tormenta, gdybyśmy Tormenta chcieli zagrać jutro jako kampanię, poprowadzić ją znajomym i którzy z jakiegoś powodu nie chcą grać w grę komputerową, tych powodów w ogóle jest kilka, to czy jest jakiś system, po który już byśmy mogli sięgnąć, żeby no, pokazać im tą całą wspaniałą fabułę, bo o tym jeszcze byśmy tego nie powiedzieli, kto grał to wie, ale z czego słynie Planescape? Z tego, że jest bardzo, bardzo dobrze napisany. I fabuła w Planescape jest po prostu na poziomie no wybitnym. Jak dla mnie Planescape to jest gra 5/5, ona jest z kategorii dzieł wybitnych. Więc tak naprawdę cała ta estetyka, ta zewnątrz, te wszystkie elementy settingowe i pewne założenia są ważne, no ale to wszystko jest niesione na grzbiecie świetnej fabuły.
Tak, a co do, tak, no gra tak. jest, jak mówiliśmy, gra korzysta z settingu Planescape do Advanced Dungeons and Dragons drugiej edycji, działa na tym settingu, ba, jakby ktoś chciał się przygotować do przeprowadzenia tej gry, to część danych z gry mógłby bezpośrednio sobie stosować w trakcie kampanii, grając na Advanced Dungeons and Dragons i raczej możemy powiedzieć, że nie przysłużyłoby się to tej kampanii na pewno w temacie realizowania założeń Tormenta.
Tak, no właśnie, bo tu jest teraz ciekawe pytanie, jeśli przenosimy tę grę, jeśli przenosimy Tormenta na sesję, no to czy bycie wiernym to jest dobry pomysł, czy używanie AD&T to jest dobry pomysł? Bo, znaczy teraz tak, jedna szkoła odpowiedzi jest taka, jest to gra na AD&D, więc po prostu weź AD&D, no i poprowadź, no tylko właśnie co, no w miarę liniową fabułę, gdzie wszystkie teksty, które są w grze komputerowej, ty jako MG przeczytasz, opiszesz, zrobisz no inne, no fajnie, żebyś opisywał na poziomie, na którym są te teksty, no i prowadzisz fabułę używając tej samej mechaniki. Ale, no właśnie, ty... To trochę odrobinę wybiegamy do przodu co do mechanik z gry, ale powiedziałeś, że no chyba samemu Planescape'owi nie służy ta mechanika AD&D.
Tak, moim zdaniem mechanika nie służy nie służyła Planescape'owi na żadnym poziomie bytu tego settingu, nie służyć będzie Tormentowi, bo ona to jest mechanika Dungeons and Dragons i to jeszcze właśnie w tej takiej z jednej strony średnio komunikującej się iteracji, a z drugiej strony już bardzo skomplikowanej i ona nie wyraża ani nie wspiera settingu, czasami może go blokować w przypadku, no właśnie to co z tymi klasami się tutaj pojawiło. To jest gra, w której oczywiście Torment to jest gra, w której nie ma dużo walki, a tak naprawdę wiemy, że klasy D&D przede wszystkim służą do realizowania się w walce.
A właśnie paradoksalnie jest sporo walki w Tormencie. Znaczy dialogi dominują tak, czasem, którym spędzasz, ale tej walki jest niemało.
Znaczy tak, ilościowo może być jej dużo w tym sensie, jeżeli byłaby tak bez jej unikania, ale bardziej chodzi o to, że jakby te klasy No tutaj akurat Torment stara się to, żeby niektóre czynności mogło być, czasami Mac może coś wykonać, ale też jest to, ale większość jakby rozważań jest taka ogólna i na przykład nie wymaga posiadania zdolności czarowania, żeby rozstrzygnąć zagadkę, wymaga tylko powiedzmy kompetencji inteligencji po stronie bezimiennego, więc jakby w tym sensie no jest to mechanika, która po prostu... Moim zdaniem ciąży, gdybyśmy przyjęli taką technikę, że chcemy przeprowadzić, że chcemy po prostu poprowadzić Tormenta, tak naprawdę można powiedzieć w sumie najlepiej w wersji gry 1 na 1, mistrz gry i jeden gracz, który dostaje gotowego bezimiennego, a mistrz gry dostaje cały gotowy materiał towarzyszy i to jeszcze powiązanych z flagami i tak dalej. To mógłby to w sumie mógłby to zrobić na dowolnej mechanice. No poza tym, że oczywiście, ponieważ gra jest na adekach, to można po prostu przenieść to i jakby dało się to wyciągnąć do jakichś czytelnych plików, to co jest w grze, to wszystko mógłby sprzęt wydawać i tym podobne rzeczy.
Kilka drobnych ale. Po pierwsze, znaczy tak, w ogóle prowadząc presk, kurde, ilu graczy miałaby kampania Tormenta? Jest jedna opcja, najbardziej bezpieczna opcja, trochę dziwna, ale bezpieczna jest taka, że ma jednego gracza. Bo pytanie tak, czy można by grać drużyną? Teraz dwa warianty. Jeden jest taki, że stworzyć inne postacie niż te, które były w grze do dołączenia do drużyny i grać drużyną, tylko to już byłaby spora rewolucja, bo te postacie są bardzo mocno z fabułą związane. To nie są przypadkowi towarzysze. To nie jest Baldur's Gate, gdzie oni... Jeszcze Baldur's Gate 1, gdzie możemy przychodzić dowolną drużyną i to nie będzie miało wielkiego znaczenia. No tak, w Tormencie nie, w Tormencie są ważni. Widzę taką śmieszną opcję kampanii, gdzie jest jeden protagonista gracz i reszta graczy, która dostaje postacie już z założeniami i sekretami.
No tak, tylko że biorąc pod uwagę, że ci towarzysze uruchamiają się w różnym momencie, to już byłoby takie... Dzwonisz do koleżanki i mówisz, twoja postać wchodzi według naszego harmonogramu grania za trzy miesiące, więc już sobie tutaj, a my teraz sobie tutaj we trzech z Kaziem, Krzysiem i Tadziem będziemy grać, a potem ty przyjdziesz na gotowe, więc ten. No ale pamiętaj, że mamy ingerencję z twoim postacią jako NPC-em, więc przyjdź na jedną sesję gościnnie, dzięki.
Tak.
I tyle.
Z koleżanką musisz wcześniej grać solo kampanię.
No tak, to jest albo tak, grasz sobie
solo
kampanię. Gdzie
jej wątki są nabudowywane. Tak. I tak.
I tylko jest ten jeden gracz, który ma tego najpóźniej pojawiającego się towarzysza i on przychodzi na ostatnią prostą tylko po to, żeby mieć duże statystyki do walki i wchodzi.
Nie, no czekaj, nie. Torment. Zaczynasz kampanię tak dziesięcioletnią mniej więcej i bierzesz gracza, który jeszcze jest w ogóle w prehistorii, jeszcze jest przed wydarzeniami gry i to co w grze dzieje się przed, to grasz z innymi graczami i tych graczy wymieniasz
albo,
w trakcie.
No albo powiem, inaczej.
To, powiem, to jest lekki dobra. Spoiler, ale z miarę z początku, czyli no właśnie, bo nie powiedzieliśmy tego jeszcze ani raz, jak ktoś słucha to może tego, jeśli ktoś nie grał w Tormenta, bohater jest nieśmiertelny. Od tego
i
się
nic
zaczyna.
Nie pamięta.
I nic nie pamięta. Jest nieśmiertelny i nic nie pamięta. Nieśmiertelny, co to znaczy? Że jeśli zginie, no to po jakimś czasie budzi się ponownie. I teraz jako gracz faktycznie tak mamy, że giniemy, budzimy się z powrotem w kostnicy i wstajemy i możemy iść dalej. I czasem to ma swoje konsekwencje, bo NPC pamiętają, że nas zabili i możemy z nimi pogadać o tym, że haha, zabiłeś mnie, a wróciłem. Natomiast do tej pory było tak, że kiedy postać ginęła, to traciła wspomnienia wcześniejsze. Więc miała też resetę osobowości, bo także chyba zmieniał się temperament postaci na przykład i pogląd na świat. Więc jest coś takiego. Teraz można by grać tę kampanię z różnymi graczami? Ale ej, swoją drogą, to jest jakaś inspiracja kampanii. Może już nie Torment, nie jeden do jednego, ale masz
znaczy
kampanię.
Tak, że jedną postać przekazuje się w jakimś dużym... Znajduje się uzasadnienie, żeby te postacie zmieniały się i przez to zmieniają się osoby. To jest trochę taka kampania ostrzy, tylko doprowadzona do dalszej granicy, tak?
Tak, ale można... też wymieniasz graczy, czyli że masz kilku graczy stałych, a jednego takiego, że jak jego postać zginie, to on odchodzi z kampanii i dochodzi inny gracz grać jego postacią.
i masz kolejkę zapisów, kto będzie wchodził, tak, tak, no, to mogłoby być ciekawy eksperyment, tak, ale tak, tak, to byłaby gra, w której gdyby umówić się na taką, będę grał jedną kampanię RPG w życiu i to będzie granie Tormenta, to zaczynałaby się w prehistorii tej gry.
Tak.
I potem tego jednego gracza po 10 latach, kiedy już zapomniał całą twoją poprzednią kampanię, go prosić, żeby rozegrał teraz ten, i wtedy będzie 1:1 efekt osiągnięty.
Tak, i po drodze zagrałeś solo kampanię z każdą z tych postaci, która jest kandydatem do drużyny. I teraz może będzie zwerbowana, dołączona i wtedy będzie w kampanii, a może nie, więc tylko będzie miała solo kampanię, która się nigdy nie połączy z wątkiem głównym.
Tak, więc to jest, gdybyśmy chcieli prowadzić wiernie te Tormenta, to tak musielibyśmy go prowadzić. To więc...
I Torment moim zdaniem, uwaga jeszcze wcześniejsza. Disco Elysium, widzę teraz jeszcze bardziej, że to jest taki doszlifowany Torment, jeśli chodzi o spójność. Bo Disco Elysium w zasadzie wywaliło walkę z Tormenta. To jest Torment bez walki. Wszystko jest już w dialogach. Wszystko, włącznie z walką.
Tak, i jednolitym testem do każdego rodzaju wyzwań. Tak.
Tak, Torment jeszcze stoi w rozkroku. Możliwe, że jest to owoc jego czasów i że gdyby Tormenta robić współcześnie, to byłby bardziej spójny, bo ta walka wydaje się, że jest trochę po to, żeby była... Bo RPG mają walkę, bo jednak postacie głównie się wyrażają walką. Nie było jeszcze wtedy, nie funkcjonowały rozbudowane systemy dyplomacji, przekonywania, spostrzegawczości, dowiadywania się i tak dalej, i tak dalej. To są pewne rozwiązania, które są oczywiste, jak już się je wymyśliło, natomiast dopóki się ich nie wymyśliło, to przecież RPG mają wojowników, magów i złodziei.
Tak, ale jest trochę w tej walce. Jeżeli by chcieć grać na walkę, to ta gra też podchodzi do tego jakby no uczciwie, na tyle na ile jakby oczywiście w mechanice Advanced Dungeons and Dragons, no ale tak właśnie zastępując wszystkie czary daje coś ciekawego, nie rzucam kuli ognia i nie wiem, że to jest 6×6 obrażeń, tylko mam topór od ręki, jakieś pioruny kuliste, czary, które się rzadko pojawiają, które robią bardzo duże wrażenie. Troszkę to tak wygląda, jakby ta gra bardzo chciała pokazać doniosłość magii, a jednocześnie działała trochę w ograniczeniach magii dedekowej, która służy, i to jeszcze w tym ujęciu growym, gdzie ona służy po prostu tylko do walki.
Tak, natomiast jednak trzeba oddać, że walka, ona nie jest zła. Nie. Ona jest trochę niespójna z tym, o czym ta gra jest przede wszystkim, natomiast to nie jest zła walka, jest ładnie zanimowana, ma ciekawych przeciwników, z ciekawymi zdolnościami. Czary są świetnie zanimowane, zwłaszcza i z wyższymi poziomami, też trochę tak, że średnia długość animacji się zwiększa z wyższymi poziomami.
Tak.
Nie tylko kostki obrażeń, tylko potem jest naprawdę widowisko, kiedy ten czar się rzuca i czuć potęgę tego maga także przez animację i dźwięki.
Tak, więc ci, którzy chcą mieć wizję potężnych magów w dedekach, to tutaj jakby gra dostarcza, ale też wskazuje jakby na tą doniosłość. No właśnie, ale cały czas, bo kręcimy się wokół tej mechaniki, wokół tego, co można robić i właśnie...
Okej, teraz powiedzmy, nie adwokat diabła. Torment jako OSR?
Torment jako OSR. To jeszcze ja dostałem to pytanie, tak. Ale nie, no. Znaczy, ja to bym powiedział, jak sobie myślę o Tormencie, to jest Free Kriegsspiel gra. Po prostu. To jest Free Kriegsspiel gra i to bez mechaniki, z potężnie zanurzonym w ten materiał mistrzem gry, który jakby ma go tak zinternalizowany, że jest w stanie racjonalnie dokonywać po prostu rozstrzygnięć, bo też jakby ta egzotyczność, jakby dla mnie znakiem Tormenta w ramach granic medium, którymi są gry wideo, jest jednak może nie w tym sensie możliwość wyboru, bo tych możliwości w pewnych momentach nie ma tak dużo, ale jest taka bardzo duża organiczność tych działań, to znaczy w danym momencie pojawia się postać w danym miejscu i chce coś załatwić i jakby ta propozycja jest taka bardzo organicznie naturalna, nawet jeżeli ten wybór to byłby wybór między 1 a 2 tylko, to i tak nie ma się tego poczucia, że to są, że to są takie narzucone, pozostawione dwa obrazy. I to jakby trochę mi tak korespondowało z tym Friedrichszpielowym spojrzeniem, gdzie w ogóle nie ma kostek, tylko zdajemy się na zdrowy rozsądek, osąd i jakby zaznajomienie z tematem mistrza gry. Że jeżeli chcielibyśmy w RPG-u stołowym, gdzie możliwości są powiedzmy nieograniczone, zaemulować ten sam sposób zanurzenia i organiczności dokonywania rozstrzygnięć, to on musiałby być po prostu oparty na zaufaniu do człowieka i musiałby być, moim zdaniem musiałby być Friedrichszpielowy, żeby był to wierny Torment, żeby móc oddawać te pewne możliwości, niuanse pozycji ilości wiedzy, zdarzeń, badania jakby zupełnie egzotycznych rzeczy, bo na przykład w grze pojawia się, nie wiem, dwunastościan, który można obracać, przekręcać, tam jest ileś tych opcji dialogowych, które za to do tego odpowiadają, jakby żeby mieć tą samą głębię, to mi się wydaje, że nie dałoby się tego ująć w ramy mechaniki RPG-owej po prostu.
Ale można spojrzeć na to tak, że Torment to jest wynik kampanii OSR-owej, w której były tabelki na inne rzeczy. Czyli, znaczy, że zwłaszcza pomijając główną fabułę, którą próbujemy zachować wiernie, w taki bardziej tradowy sposób i bardziej liniowy, to wypełniamy świat elementami OSR-owymi, które losujemy z tabelek i nie kopiujemy całej egzotyki z gry komputerowej 1:1, tylko ona właśnie jest tą przestrzenią, którą generujemy w bardziej losowy sposób. Albo chociaż mamy te same inspiracje z gry, te same początki zdarzeń, natomiast ich przebieg pozostawiamy otwartym, bo no właśnie, że jakby ważniejsza jest ta eksploracja, egzotyczność niż to, żeby się wydarzyło dokładnie to samo rozwiązanie, które było w grze komputerowej w jakimś subquestie.
Znaczy tak, zwłaszcza, że te subquesty są, one się rozwijają w pewien sposób, dlatego że wchodzi z nimi w interakcję dany protagonista w postaci bezimiennego, który ma swoje jakby swoje wewnętrzne pytania, swoje wątpliwości, to czego poszukuje i on z pewnej pozycji je rozstrzyga. I rzeczywiście jakby wprowadzenie do tych samych początków innych postaci o trochę inaczej sprofilowanych prowadziłoby do innych rozstrzygnięć w tym momencie. Więc one są rzeczywiście jakby... Ta gra dość mocno zostawia dużo takich otwartych punktów, zwłaszcza w początkowym etapie takiego świata. No bo rzeczywiście, bo to jest tak, że pojawia się ten bezimienny, ma wstęp, w którym, który jest, no powiedzmy, bardziej liniowy, ale też dość bogaty, a potem jest rzucony w slumsy Sigil, czyli wielkiego postawionego w samym środku wieloświata miasta, które krąży nad wielką szpilą, to się chyba Taurus nazywa, czy jakoś tak, jakby znajduje się po wewnętrznej stronie obrączki, która kręci się wokół wielkiej szpili.
Nawet jeszcze inaczej, bo ona jest, bo to jest taki wydrążony Taurus, wydrążony pączek amerykański, donut.
Tak.
Bo ono
jest zwinięte w ten sposób. Tak,
tak, on jest takim wewnętrznym łuku, więc tam... Tak. Na przykład można stać w takim miejscu, że jak patrzymy nad siebie, to nad nami też są budynki.
Cały czas, w każdym momencie to prawie chyba tak się tutaj wygląda, że zawsze jest coś i mieszkańcy Sigil bardzo boją się chyba otwartego tego, a przylatujący, bo jest to wieloświat D&D, czyli połączone są wszystkie światy, jeszcze światy tego wieloświata, różne te tak zwane sfery, bo chyba... Po angielsku jest planes, u nas pojawiają się plany, ale właśnie CD Projekt tłumaczył jako sfery, więc...
I słusznie, bo plany się mieszają z planami. Tak,
tak, więc sfery i mamy ogromny, bogaty, tutaj niezwykły ten świat, który jest jakby... W którym właśnie też jest to wrażenie typowe dla Planescape'a, jest utrzymane w Tormencie, że jest się zostawionym i to wszystko jest dziwne.
Tak.
I to jest... jakby początek do wielu pytań, które może być. Tak. Więc to jest...
I to jest jeszcze ta dziwność, która się nie tłumaczy, bo to jest dziwne dla widza, ale jest oczywiste w świecie. Tak. Dla bohatera w Tormencie trochę nieoczywiste, na tyle nieoczywiste, że może on pytać, zadając pytania gracza, Natomiast świat nie musi się ze swojej dziwności tłumaczyć.
Tak, i to jest taki wątek, który w ogóle do wszystkich chyba stołowych, RPG-owych rozgrywek ma miejsce. To znaczy, to jest świat, w którym bardzo dużo znajduje się poza granicą oka, ale przez to, że właśnie po pierwsze on siebie sam nie tłumaczy, a po drugie używa na przykład dużej ilości pojęć w sposób naturalny dla siebie, to ma się wrażenie, że mamy coś, że coś jeszcze znajduje się poza tym, co jest nam tylko zademonstrowane. Kiedy ktoś mówi, że przylatuje z takiego, przychodzi z takiej, a takiej sfery i potem mówi jednym zdaniem, że to jest na przykład sfera porządku albo sfera chaosu i nie tłumaczy tego więcej, nie tłumaczy tego głębiej, to mamy poczucie, że coś poza tym, co jest nam zaprezentowane w tej jakby tylko w ujęciu gry, tam coś jeszcze dalej jest. Mhm. Nawet jak jest wspomniane tylko jednym zdaniem i rzeczywiście bez najmniejszego jakby skrępowania gra prezentuje dialogi, a zwłaszcza wypowiedzi postaci w taki sposób, jakby one padały po prostu od osób zaznajomionych z tą rzeczywistością bez konieczności jej tłumaczenia.
Mhm. Chociaż jest także obieżysfer w karszmie pod gorącym człowiekiem, który jeśli macie, jeśli lubicie lore dumpy i ścianę tekstu, to obieżysfer ma dla was wielkie, wielkie pokłady.
Tak, ale trzeba się zawsze zapytać. Znaczy, ta gra nie narzuca, nie narzuca konieczności korzystania z tej wiedzy. Ona jest jakby, ta wiedza daje satysfakcję, bo tam jeszcze jest dziennik, opisy potworów, jakby chcieć szukać na poziomie meta, daje taką metasatysfakcję, metapoznawanie, ale wbrew pozorom wydaje mi się, że nawet dla sensu fabuły nie ma konieczności posiadania tej całej wiedzy zewnętrznej. Ona oczywiście powiększa pewien koloryt, powiększa część tego odbioru i mówię, i to jest właśnie ciekawa wskazówka, zwłaszcza dla wszystkich twórców swoich małych światów do RPG-ów, jak nadać im pewnej wiarygodności. To jest sztuczka, żeby ten świat był wiarygodny, to nie trzeba w nim wiedzieć wszystkiego i nie wszystko musi być zarysowane, ale o wszystkim coś musi być powiedziane.
Tak, ale jednocześnie nie wymuszamy, nie stawiamy graczy przed NPC-em, który będzie monologował przez 15 minut o tym, jak działa świat.
Tak.
Bo też, znaczy, bo Torment używa amnezji do tego, do czego się używa amnezji jako motywu fabularnego. Czyli postać nieznająca świata i wydarzeń i tak dalej może wskoczyć od razu w środek wydarzeń i świata. I w tym sensie jest to amnezja zrobiona dobrze. Więc mamy eksplorację kogoś, kto, no właśnie, nie trzeba wprowadzać, możemy mieć po prostu oczy szeroko otwarte i pytać o wszystko. A ja w międzyczasie też myślałem o tym, czym jest Torment przetłumaczony na tabletop. To jest tradowa kampania. To jest właśnie to jest klasyczna gra AD&D, w której jest poprowadzona fabuła, tradowa fabuła przez mistrza gry genialnego, który ją napisał całą w 1100 maszynopisu. Teraz oczywiście upraszczam, bo zgaduję, że Chris Avellon nie napisał każdej literki, która jest w Tormencie. On był głównym odpowiedzialnym, ale nie... No, wiadomo, o co chodzi. Ale... I dlatego, że to jest tradowa kampania, to mechanika nie ma super dużego znaczenia. Ja trad postrzegam jako nurt, jako kulturę grania skupioną na tym, że mistrz gry opowiada fabułę i ta fabuła tak bardzo dominuje, że trad jako taki nie ma mechaniki, bo MG opowiada, MG decyduje, co się stanie. Więc mechanika w tych grach jest, jeśli jest, to jest wzięta z kultury klasycznej i służy do pokonywania wyzwań. Czyli gracze muszą pokonywać wyzwania, żeby odblokować kolejny monolog mistrza gry o fabule. I Torment koniec końców jednak taki jest, co sprawia, że ta mechanika jest trzeciorzędną sprawą, jeśli chodzi o granie Tormenta.
Znaczy tak, bo jakby ten taki dominujący walor fabuły to wskazuje do tego, bo gdyby to była odtwarzana gra RPG, tak, to była po prostu trad, najbardziej tradycyjne granie, które to tak właśnie jak wskazywałem, mi się wydaje, że po prostu trochę z braku, ponieważ setting Planescape'a jest oparty na Advanced Dungeons and Dragons, to musi wdrażać, gra musi wdrażać tutaj setting na zasadzie. To jest system, w który gra się przy naszym stole, dlatego będziemy grać przy naszym stole, będziemy grać naszą historię o amnezji, nie wiem, hipotetycznie Warhammera, znaczy w sensie nie mówię tak, konkretnie, tak, bo to świat jest bogaty, ale tak. To już...
Przy czym wtedy, no bo mechanika AD&D wtedy to byłoby business, prawda, więc to była super wspaniała i też czuję, że no, gry na, już do tego momentu powstało gier na AD&D i tam innych edycjach D&D powstało ich multum. Tak. Więc to też, i to była trochę taka oczywista mechanika, po którą się sięga, żeby zrobić gry CRPG-a.
Tak, tego trzeba powiedzieć, to jest ważne, chociaż to się bardziej nam pojawi przy Baldur's Gate, że to chyba są te gry na Infinity Engine bardziej kładły nacisk na fabułę. Wcześniej to były trochę takie emulujące momentami, otwarte te światy, gdzie tak. się kręciło drużyną, zabijało potwory i robiło jakieś questy. Taki. To jest to, co się pojawiło, więc tutaj się pojawia właśnie taki CRPG-owy klasyk i CRPG-owy trat się nam tutaj pojawia. Tak.
Możliwe, że przez te systemy dialogów między innymi i też w ogóle no, i pokazanie tego świata pełniej i tak dalej, i tak dalej. Tak, trochę ciekawe tematy, już trochę poza Planescape'em, poza Tormentem, ale dodam do tego jeszcze, że paradoksalnie gry typu Torment są także winne trochę tego, co się potem stało z Tradem, to znaczy tak. one pokazały, że można. Tak, one pokazały one... ideał tego, co MG może zrobić z fabułą na sesji RPG, tylko kurczę, on trochę może dlatego, że ma zespół, lata pracy, może przepisywać scenariusz i potem to jest medium.
I ma medium, którym przyjmujemy ograniczenia za naturalne i wiemy, że ponieważ mamy trzy opcje dialogowe, to tak jest, a nie mówimy to, co my chcemy, więc to jest tak. Znaczy, tak, przecież ja osobiście, to pewnie może jeszcze trafi się materiał, przy którym mówimy, ja za to winię głównie Baldur's Gate'a dwójkę, nie Tormenta, bo tam, więc tam sobie możemy te problemy to tylko zaproszenie, żeby dalej je omówić, że tak powiem.
Tak, ale Torment będzie. Możliwe, teraz tak, to jest tak ogólne i ogólny proces, że naprawdę nie krytykuję teraz, znaczy nie chodzi o krytykę, nie wskazuję na to, że Torment to zrobił, ale mógł się przyczynić do tego, do tej skomplikowanej fabuły, tego wielkiego backstory pełnego twistów, które zostały wymyślone.
Znaczy, tak,
mógł na przykład trochę zachęcać do no właśnie tego MG, który napisał ci historię postaci, który ci potem twistem przeczyta na siódmej sesji i masz paść na kolana.
Czy tu tak, to jest, znaczy, to jest też kwestia taka, że właśnie przez to, że fabuła jest elegancka i jest pociągająca, to nie dostrzegamy pewnych ograniczeń czy wad, które by istniały. Tak, gdybyśmy mieli mistrza gry, który byłby w stanie ją tak zaprezentować, jak prezentuje ją gra, to też pewnie byśmy nie mieli pretensji, bo by się mniej tych punktów. Poza tym jakby tak jeszcze tradowo, czasami część tradowych gier RPG stołowych nawiązuje do jakichś takich wielkich stawek, wielkich emocji, do tego się tak odwołuje. I tutaj jest troszkę Torment, to znaczy inaczej wyglądałoby takie tradowe railroadowanie w takim fantazy bez odpowiedniej głębi, inaczej wygląda to railroadowanie, kiedy jest podbudowane elementami emocjonalnymi, kiedy my mamy tutaj rzeczywiście wielkie wydarzenia, emocje towarzyszy głównego bohatera, którzy mają swoje wątki, którzy w jakiś sposób są skrzywdzeni, w jakiś sposób odpowiadają, to wtedy nam się mniej te ograniczenia jakby mniej je dostrzegamy. Ja bym też powiedział, że to jest coś takiego, że ten profil emocjonalny jest takim lejkiem, który kanalizuje w ogóle działania graczy. To znaczy, kiedy widzimy kogoś, kiedy inaczej będziemy się zastanawiać, kiedy mamy opis na sesji, widzisz dziecko, które płacze, a inaczej będziemy się zachowywać, kiedy twoja matka płacze, pojawia się po prostu w scenie taka sytuacja. I mi się wydaje, że tutaj Torment tym wątkiem, który zacząłeś, jest istotny, że mniej dostrzegamy te takie wąskie gardła i to takie te lejki, kiedy one mają po pierwsze dużą doniosłość, po drugie mają ciężar emocjonalny, tylko to, na co zwróciłeś uwagę. Jeżeli ten lejek jest zaprojektowany przez zespół 3-4 osób, czy ktoś to czyta i mówi nie, popraw to, a w momencie, kiedy ten lejek powstaje w improwizacji na sesji albo został napisany i wciśnięty i on musi być w tym miejscu, to tak, to pytanie jest takie, czy gdybyśmy powiedzieli, bierzemy kogoś, masz tutaj swojego bezimiennego bohatera, budzisz się na stole w kostnicy, podlatuje do ciebie czaszka i zaczyna mówić do ciebie fajnym głosem, rzucając i mówi, hej szefie, a gracz mówi, są to jakieś drzwi, to ja stąd wychodzę, albo a po środku jest wielka dziura, rzucam się do środka, skoro jestem nieśmiertelny, dzięki. I wtedy tak. byśmy stanęli wobec pewnych problemów. Tak,
tak. Więc zgadzam się, więc to jest, czyli w pewnym sensie w miarę wiadomo, jak poprowadzić Tormenta mniej więcej, żeby to zrobić, zwłaszcza, że on ma takie korzenie RPG-owe i jakiś szablon widać od razu, ale to wydaje się niewykonalne w praktyce.
Tak.
Że to medium będzie nie do przeskoczenia. I dlatego, czy też, i to uważam, że może być też powód, dla którego Trad ostatecznie moim zdaniem odniósł porażkę jako kultura grania. Bo chciał robić Tormenty, a nie mógł.
Tak, bo nie da się zrobić ograniczenia medium plus tak. Ograniczenia kwestii po prostu osobowe są zupełnie, zupełnie inne. Tak naprawdę można powiedzieć, choć może będą, jak ktoś będzie chciał tym zdaniem, które teraz powiem, polemizować w komentarzach, to z przyjemnością. Sądzę, że gry RPG nie służą do opowiadania w ten sposób tego typu historii. To znaczy możemy opowiadać w nich głębokie historie, ale nie w ten sposób, że mamy znaczące, zaprojektowane zdarzenia. To, co mówiliśmy na początku, hipotetyczna kampania, która trwa bardzo długo i doprowadza do nabudowania się tych emocji, ewentualnie taka, że gramy kampanię 10 lat, spotykamy się po 30 latach i mówimy, tu jest twoja postać, ale umarła, ale ożyła, nic nie pamiętam. Mówi, dobrze, bo ja też niewiele pamiętam z tej kampanii. A potem mówisz, tu jest taki NPC z moich notatek mistrza gry, którego spotkałeś 30 lat temu. Mówi, tak, pamiętam, to on bym, o, najlepsze meta wrażenie pod słońcem, jakie jest. Ale tak, to wszystko są takie śmieszne teorie, które teraz możemy sobie jako takie wymyślone anegdotki opowiadać, ale raczej są to rzeczy niestworzone i niewykonalne. Mm-hmm.
Więc, ale najmocniejsza wersja, jaką mogę tak zaproponować, jakby się ewentualnie dało poprowadzić Tormenta w kampanii RPG-owej. Tradowo, no bo jednak chcemy mieć fabułę i robimy to mistrzem gry. Chociaż zaraz pytanie, może neotradowo jakoś, ale okej, no to tak czy inaczej. Mamy jakąś mechanikę, która pozwala, jakoś pomaga budować opowieść, albo po prostu jest i robi to MG. I dużo, dużo, dużo improwizujemy. To znaczy jest dużo pisania opowieści na bieżąco. Tylko to musi być to połączone z jakimś mądrym metaprepem co do ram. W praktyce jest to na bieżąco pisane przez mistrza gry. I owocem tego jest, że to, co widzieliśmy w Tormencie grając na komputerze, to jest jeden możliwy przebieg. Natomiast nie siadamy do stołu RPG-owego po to, żeby poprowadzić dokładnie ten jeden przebieg, tylko nie wiemy, co poprowadzimy. Odkrywamy tak. To z sesji na sesję i efektem tego jest Torment.
Tak, tylko to ma pewien ten problem, to znaczy polegający na doniosłości. Właśnie, czy stworzona ad hoc na sesji improwizowane rozstrzygnięcie jest zdolne, może nie być równe, bo to jest bardzo złe słowo, ale w ten sposób się zapętlić i przykleić jak właśnie takie precyzyjne historie, bo to jest taka nauka jakby ze stołów, bo tu nie chodzi o ciężar emocjonalny, bo ciężar emocjonalny na sesji może być równie duży, albo nawet bardzo prawdopodobnie, że większy z takiego emergentnego, szybko pojawionego się zdarzenia wyimprowizowanego, nawet otwarty sposób przez całą grupę. To nie ma tutaj tego problemu. Tylko, że on nadal nie będzie miał tego wrażenia takiego precyzyjnie uszytego. On może oczywiście w tym następczo, w tym tworzeniu historii, że po kilku sesjach mówimy, a bo to jest na pewno ten, czasami są takie przebłyski geniuszu, że mistrz gry wprowadza NPC-a, którego w ogóle nikt nie kojarzy, bo miał być jakiś ten, ale mówi się, ale na przykład mówi, jak on się nazywa, a on mówi z głowy, no nazywa się X, a on mówi, a to jest ten sam X, co pojawiał się tam w tych dokumentach, które były wcześniej. Są takie przejawy geniuszu na sesji, takiego zapętlenia, ale pytanie, czy musiałaby istnieć jakaś metaprocedura, żeby każde zapętlenie łapało tą iskrę po prostu. I wtedy to miałoby tą jakby doniosłość planescape'ową, żeby to za każdym razem wiązało się w ten sposób, w tą taką sieć powiązań i sieć fabuły, która może być zupełnie inna niż planescape'owa, ale za każdym razem to związanie musi mieć tą iskrę, która na takiej, powiedzmy, w tradowym scenariuszu jest wynikiem po prostu cyzelowania jednej kolejki, po której będzie jechał tor, i zapętlania, to tutaj ta kolejka będzie powstawała, ta trasa będzie powstawała między różnymi punktami, tylko musimy zadbać, żeby każdy z tych punktów budził był wysoce przyklejalny, a jednocześnie miał tobie tą iskrę geniuszu. I znowu to jest wyzwanie o bardzo, nie powiem, że niemożliwe, ale na
pewno... Trzy aspekty widzę tego, żeby rozbić problem, i widzę chyba, gdzie jest problem schowany, przynajmniej na podstawie tego, co mówisz, co raczej akceptuję. Więc jeden temat to są struktury opowieści, według mnie mój ulubiony temat, czyli tego, że mistrz gry, który chce prowadzić opowieść, która musi, chce być, która ma być emocjonalnie angażująca, musi być dobrym pisarzem, i to jeszcze na tyle dobrym, żeby robić to w miarę improwizując. Długa kampania pomaga, ponieważ między sesjami można się namyślić. I to jest bardzo duża pomoc. Także uważam, że MG musi zrobić dobrą opowieść strukturalnie, żeby to zadziałało. To jest jedno i to jest wykonalne moim zdaniem na pewno. Drugi aspekt to jest prep przed kampanią, czyli wymyślenie wszystkiego, co się stało. Czyli jeśli startujemy z Tormentem, no to musimy wymyśleć dla naszego głównego bohatera, mieć dobrze rozpisane, co się stało przedtem, żeby móc potem o to sięgać, żeby to było spójne i fajne i było właśnie dużo, dużo, dużo tego materiału do czerpania. To wydaje się wykonalne, ale bardzo, bardzo, bardzo ciężkie. Mnóstwo pracy trzeba by w to włożyć, żeby przygotować tak bogaty prep do kampanii i settingu i wszystkich wydarzeń. I trzeci punkt, i chyba najgorszy, to jest ta, bo improwizacja to jest jedno, ale taka precyzyjna improwizacja, żeby wplatać dobrze te nawiązania, połączenia i to, o czym mówisz, żeby to było takie zręczne, to może być nie do przeskoczenia. Po prostu. To może wymagać hipergeniuszu, możliwe, że przekraczającego to, co w ogóle... Nawet gdyby ktoś był geniuszem, to może być za mało, żeby ogarnąć taki poziom prowadzenia. Przy czym to jest, żeby zrobić 100%. A może 80% jest wykonalne i jest naprawdę good enough. Bo prowadząc Tormenta jako kampanię tabletopa, dostaniemy także inne zalety. O tym warto pamiętać. Stracimy trochę względem tego, co było w CRPG-u, ale dostaniemy inne zalety, więc może ostatecznie jest warto.
Znaczy, to jest ciekawy wątek. To znaczy, mi się wydaje, że jest to... Zgodziłbym się z tym, że jeżeli byśmy wprowadzili inne zalety, to jesteśmy w stanie zrównoważyć jakby tą niepełną precyzyjność tych powiązań, tylko właśnie wszystko się sprowadza do tego, że chyba najważniejszym elementem talentu byłaby ta improwizacja genialna. To jest ten problem, mi się wydaje ten problem, żeby uchwycić to, co jest w RPG-u stołowym czy papierowym, to co jest kluczowe, to jest ten punkt. I tu sądzę, że moglibyśmy mieć duży problem. Oczywiście gdyby usiadły wokół siebie osoby na przykład właśnie o bardzo dobrym stopniu internalizacji tego lore i tego prepu, w sensie jego mistrz gry jest przygotowany, o tym wiedzą wszyscy i oni od razu w lot będą łapać te wątki, to jest to możliwe. Ale też jakby Torment w swojej fabule nie daje szybkiego... zwrotu inwestycji. Ta fabuła jest jakby bardzo dobrze, ta gra ma rozłożony jakby tempo i koncentrację na materiale, który jest. I tak samo ta kampania, taka hipotetyczna, też ona byłaby na początku wolna. Dużo byłoby tych wolnych elektronów, które... się unoszą i one dopiero by się stykały gdzieś, nie wiem, na 5, 10, 15 sesji. I to też jest pytanie takie, czy w tej mgławicy byłaby gotowość, żeby się dość długo poruszać. Bo ten jakby wątek, ten taki bardziej liniowy wątek właściwy dla gry wideo, jest taką liną, który trochę ciągnie jakby przez tą mgławicę. Cały czas i wiemy, do czego się przyczaić. Jeżeli będziemy nią zmęczeni, to wsiadamy po prostu na wagonik fabuły i przenosimy się trochę etapów do przodu, nie zrobimy kilku pobocznych questów i tyle się do tego sprowadzi. W grze przy stole wydaje mi się, że to jest pewien problem. To znaczy takie mgławicowe granie by miało, mogłoby być męczące w pewnym momencie.
Dużo znaków zapytania. Jakby rozumiem, natomiast to jest tak...
Nie, bo ja mówię, to jest otwarte, jakby twoja wizja.
Zostaniemy
jest...
na pytaniach koniec końców.
Tak, zostańmy, tak, bo tu nie rozwiążemy tego. Bo mi się wydaje, że te punkty, które wskazałeś, są słuszne, tylko stopień ich realizowalności, a przede wszystkim wolność, która jest w RPG-ach stołowych czy on papierowych, powoduje to, to, co byśmy dostali, żeby mogło zrównać się, powiedzmy, z tym ciężarem fabularnym, mogłoby nam się uruchomić później po prostu.
Mhm. Myślę po prostu, jak ważna jest ta głębia fabuły, na przykład tej zewnętrznej, bo może na pewno dobrze byłoby zawalczyć o głębię tej fabuły związanej z głównym bohaterem i jego droga, i jego odkrywanie tożsamości i tam działania z tym związane. Natomiast te subtelności, jak ważne były te wszystkie subtelności co do tego, że kogo kiedy tam spotkał z NPC-ów i jak to się wszystko łączy w większy obraz. Jak bardzo można by wstrząsnąć tym i to pozmieniać, pomieszać, a nawet może zawalić niektóre z tych rzeczy i jednak całościowo by dalej robiło to robotę.
Czy tak, gdyby dać coś o... No w tym może ten wątek OSR-owy był dobry, to znaczy jeżeli by zastąpić to fajnie generowanymi, egzotycznymi tabelami,
Ale też sprawczość na przykład do tego, bo gracze w tabletopie mogą mieć większą sprawczość i na przykład można by chociażby otworzyć zakończenia Tormenta. Trochę mówiliśmy, że zakończenia akurat wydają się takie, że naprawdę ten lejek pod koniec w Tormencie jest w miarę mocny i ta różnica możliwe, że dzieje się w dużej mierze w głowie gracza, natomiast gra jakoś bardzo nie rozróżnia zakończeń, a teraz w sesji stołowej można by to bardzo otworzyć pod koniec.
No tak. Znaczy tu jeszcze w Tormencie to możemy powiedzieć jest, bo to czuć, więc to nie będzie spoiler, ta postać ma potencjał. Jakby otworzenie tego potencjału dla graczy w połączeniu ze sprawczością może być, rzeczywiście mogłoby być, tylko to już wychodzimy z wiernej kwestii do inspiracji, to znaczy do początku tego, tak, że zaczynamy w tym punkcie, ale wchodzimy w tym, że inaczej odpowiadamy na te pytania, które w jakiś sposób zostały postawione w wątkach gry, w wątkach Tormenta, ale przy stole możemy na nie inaczej odpowiedzieć, ale też właśnie one w ogóle mogą być inaczej ocenione, bo w zamkniętej takiej strukturze ograniczonej liczbie rozwiązań my mamy jednak, jakby umawiamy się grając w nią, że będziemy iść w tym kierunku, w którym mniej więcej nas prowadzi. Mhm. Tutaj, kiedy byśmy pomyśleli o potencjale tej postaci, tego bohatera, którego otrzymujemy z tym całym właśnie tłem, znaczy, to też jest fajne, bo jakby potencjał tej postaci pozwala jej bardzo dużo zrobić. To nie chodzi tylko o potencjał w rozumieniu, to może by wyjaśnić, siły, tylko właśnie takiego gravitas fabularnego, gravitas zawieszenia w świecie. To jest ta kwestia, którą gracze mogliby bardzo fajnie wykorzystać. W ten sposób, żeby potraktować wątki postaci, które mamy, nawet tworzymy takiego, powiedzmy, mamy takiego neotradowego bohatera. On ma ileś flag, tylko nie traktujemy tych flag jako mechanizmu fabuły, tylko jakbyśmy je potraktowali tak, jak na przykład w OSR-ze, jako narzędzia. To jest ta flaga jest twoim narzędziem, graczu, do tego, żebyś wpływał na fikcję. Jeżeli tworzymy mu ileś tych flag, na przykład, no taką flagą to jest bohater, jest nieśmiertelny. Tylko w ten sposób, że kiedy umiera, to tylko założenie, że nie traci pamięci po tej śmierci. No, to, i to taki dodamy, może żeby było wiadomo, ciekawostka jest taka, że w świecie Planescape'a jest frakcja grabarzy, którzy zajmują się chowaniem i do tego są zbieracze, ponieważ to jest wielkie miasto Sigil, to po prostu trupy są tam zbierane i do grabarzy są dostarczane przez zbieraczy, którzy dostają za to pieniądze. I taki wątek pojawia się w grze, a jeżeli jestem nieśmiertelny, mogę zawsze udawać trupa, w sensie jestem martwy, to czy nie założyć sobie biznesu, że będę 50 razy przewieziony i co zrobię potem z tym skarbem, który tak zarobię? To jest oczywiście jakieś takie uproszczenie, które powstało teraz i trochę odchodzi od tej fabuły bardzo, ale w tym sensie, że żeby przy traktowaniu flag jako narzędzi do modyfikowania fikcji, pojawia nam się tutaj rzeczywiście bardzo dużo różnych możliwości, które są no, trudne do przewidzenia, ale mogą być bardzo satysfakcjonujące przy ich wykorzystaniu.
To ja bym domknął ten etap w dyskusji jeszcze takim spostrzeżeniem o mechanice, że mechanika do grania Planescape'a powinna mieć jednak oddawanie potęgi, bo potęga jest elementem tej fabuły.
Tak.
Więc...
I tu dają dedeki dużo, bo mają poziomy, które tak. jawnie nam potęgę hierarchizują.
Tak, więc na przykład gdyby wziąć po prostu mechanikę z Disco Elysium, to mogłoby tego zabraknąć, żeby to wybrzmiało także w mechanice, że postać robi się potężna i jest w stanie toczyć potężną walkę gdzieś tam pod koniec gry, że to ma znaczenie. Do obejścia koniec końców, prawda, można by po prostu do Disco Elysium dodać jeden współczynnik potęga i on też się zwiększa z czasem.
Pytanie, kiedy to jest tak. To, ale na pewno tak, to jest nauka z tego, że jeżeli opowiadamy epicką historię, to epickość musi mieć, tak. epicką nie, też w rozumieniu skali, musi mieć po prostu ujście w mechanice, które nie będzie powodowało, że potem wszystkie testy będą automatycznie zdawane, bo dodaję współczynnik tak. potęga i wygrywam po prostu.
Tak. Bo Disco Elysium ma ten komfort, że zostaje zawsze w tej samej skali, w kameralnej tak. skali.
A
Torment znaczy jest tak jak Blade Baldury i Icewind Dale, jest opowieścią, zaczynasz od osłabeusza, od wieśniaka, kończysz na poziomie bardzo potężnym i wydarzenia też skala się zmienia wydarzeń w trakcie.
Tak, tylko trzeba by też uniknąć tego typowego dla D&D problemu, że w sumie wyższe wyzwania i niższe wyzwania niewiele się różnią, w sensie wyzwania tak gonią poziom, że no tak. walka jest oczywiście bardziej skomplikowana i bardziej powiedzmy widowiskowa, ale nie ma się poczucia tego, żeby się w niej tak dużo zmieniło w rozumieniu takiego gravitas, czy w rozumieniu jej doniosłości. Więc to byłby taki mechanizm, który byłby bardzo ważny do opracowania, żeby z jednej strony czuć się potężnym, z drugiej strony, żeby wyzwania zostawały wyzwaniami, ale żeby jednocześnie nadal była w tym doniosłość.
Tak.
A nie po prostu zwiększenie skali na kościach.
Torment to robi trochę i tak się robi tradycyjnie w takich grach, że no, balans pozostaje podobny cały czas, natomiast jednak te nowe wyzwania fabularnie są większe. Więc w Tormencie zaczynamy jednak w tym Sigil Ulu i dyskutujemy z żebrakami i z kupcami i ze zbieraczami, ale w miarę kiedy poziom rośnie, no to jednak fabularnie robimy rzeczy większe co do skali i niebezpieczeństwa. Tym samym to jednak obgadaliśmy chyba więcej tego Tormenta niż myślałem, co do tego jakby co się w nim kryje, ile potencjału jest w wyciągnięciu go na stół RPG-owy. Ale skoro już coś leży na stole, to można wziąć nóż i to pokroić i ukraść z Tormenta poszczególne elementy być może, bo mimo, że nie całego Tormenta, bo to zadanie wydaje się monumentalne, żeby poprowadzić go, no ale fragmenty zawsze mogą się przydać. Czy coś z mechaniki? Czy cokolwiek jest do wzięcia z mechaniki Tormenta?
No tak jak sobie rozmawialiśmy, tak zastanawialiśmy się, czy jak zdobywanie doświadczenia za uczenie się, w sensie powiększanie wiedzy postaci, a zdobywanie doświadczenia. To jest taki model, który tam nam się gdzieś przebijał no, w rozmowach, kiedy się przygotowywaliśmy.
Tak, bo model baldurowy wcześniejszy jest doświadczenie za osiągnięcia.
Tak, za osiągnięcia, tak. A tu jest za poznanie czegoś i to tak. jest rzeczywiście... To się pojawia, no gdzieś mamy to pytanie, czego postać dowiedziała się o sobie w niektórych systemach, tam Year Zero Engine, tak, ale tutaj rzeczywiście jakaś taka bardziej sformalizowana struktura. Tutaj ona nie jest, po prostu bohater zdobywa daną wiedzę, ona przekłada się na punkty doświadczenia cały czas, jakby mechanikę mamy zachowaną i to wbrew pozorom tutaj, czy tak powiedzmy, w znaczącym przewadze, na przykład względem walki, czy nawet względem questów, momentami ta wiedza daje dużo więcej, jeśli możemy tak powiedzieć.
Tak, ale też zaleta tego jest taka w grze wideo, że ona zachęca do dialogów. bo w czasie dialogów jesteśmy nagradzani. To nie ma przypadku takiego, że siedzimy i czytamy treści tekstu i klikamy, podczas kiedy no nic z tego nie mamy poza fabułą, co jest trochę, to daje trochę, ale nie aż tak. Bo dopiero kiedy wyjdziemy z tego miejsca i zaczniemy znowu zabijać, to zaczniemy znowu być nagradzani mechanicznie.
Tak.
W tormencie ten dźwięk dostania doświadczenia będziemy słyszeć w dialogach często.
Tak, i on jest bardzo charakterystyczny, to prawda.
Tak, i fajny. Także na RPG-ki to się przekłada, ale tu jest jakaś z tego mądrość, że jeśli chcemy mieć grę, gdzie chcemy, żeby gadanie i dowiadywanie się było ważne, to nagroda w EXPie za to jest. Powinna być, moim zdaniem, po prostu. Czy w EXPie, no cokolwiek nagradza system. Jest mądre, żeby to było nagradzane.
Tak. I to jest chyba tak dla mechaniki z wątków. To jest chyba w sumie.
Tak, bo reszta. No, to jest AD&D.
Tak.
AD&D, no tam jest ta mechanika, że sprawdzanie współczynników, jeśli masz przynajmniej 16 siły, no to ten test ci się uda. I jeśli chwycisz, to ci się uda, no ale to.
To nic nie ma atrakcyjnego.
Nic odkrywczego względem. W tej kwestii tak. Nie ma. Tak.
Tak, dokładnie.
Inspiracje ogólne z Tormenta?
Znaczy świat, ja bym powiedział świat i to w rozumieniu takim, bo to chyba warto powiedzieć sobie, że jest różnica między, znaczy wariacja na temat Planescape'a, którą stworzył Chris Avalon w Tormencie, jest bardzo inspirująca, to znaczy to, co w większości kojarzy się z pojęciem Planescape, czyli na przykład jak mówią, to jest świat, w którym to, co się wierzy, się materializuje, w mocnym stopniu pochodzi z Tormenta. To jakby wątki są w Planescape'ie, ale ta przewodnia myśl, że to jest taki metafizyczny świat, jest jakby wkładem Tormenta. To
bo Planescape, wojna. Tak, Planescape to jest prawie, że zwykłe D&D plus portale do sfer.
I lochy, światy dziwne i jedyna rzecz taka autonomiczna to jest to, że co już jest w Tormencie, ale wywodzi się z Planescape'a, to jest to, że nie ma istotnej różnicy między fizyką a metafizyką. To znaczy lecisz do Celestii i spotykasz awatara Boga. Znaczy w sensie, jeżeli oczywiście możesz, ale w pewnym momencie jakby wszystko zrównuje się na jeden poziom, który byśmy nazwali fizycznym. W tym sensie. Tylko, że Torment bierze i przenosi to krok dalej właśnie, wprowadza do tego takie wątki powiedzmy filozoficzne, egzystencjalne, to dotyczące powiedzmy właśnie tego, jak to wpływa jako wiara, jako przekonania, jeżeli i to jest coś, z czym później już Planescape jest kojarzony dużo mocniej. To jest taka mocna inspiracja. I to chyba tak mocna, że tak powiem, że jak powstają alternatywne, nazwijmy to, systemy inspirowane Planescape'em, to wbrew pozorom są one bardziej inspirowane Planescape Tormentem, znaczy Tormentem, niż pierwotnym Planescape'em
tak.
Od TSR.
W takim rozumieniu, na pewno w rozumieniu ludzi, którzy nie śledzili linii wydawniczej AD&D, to Planescape równa się Torment. I tak. Torment definiuje ten setting, a nie podręczniki do Planescape'a z AD&D.
Tak. I też stylistycznie w rozumieniu obrazów tego, jak to wygląda ten świat. Sigil wygląda tak, jak wygląda w Tormencie, a nie tak, jak jest narysowane czy opisane w tych. Chociaż tam no, są te punkty styczne, to nie jest tak, że to jest zupełnie, ale jakby ten pewien szlif pochodzi z Tormenta tak naprawdę.
Tak.
W dużym stopniu.
Tak, chociaż nie było jakoś kontynuowane w żaden sposób. A czy w sumie Wizards of the Coast nie dało chyba poważnego, nie podjęło się znowu w settingu Planescape'a. Z tego co kojarzę, wychodzi jakiś podręcznik o sferach, bogach i tak dalej raz na jakiś czas, ale to w zasadzie jest jeden często i bardziej skupia się na tych poszczególnych sferach i co tam jest ciekawego. Po prostu tego dostajemy po 10 stron opisu jak to wygląda i trochę nowych potworów, księdze potworów i w zasadzie tyle. Nie było na przykład ta estetyka Planescape'owa, w sensie tormentowa, ona raczej wraca w grach wideo. RPG chyba stołowe po nią nie sięgnęły. Ona tam inspiruje Planescape, w grach wideo.
Tak, bo tam jest ten sukces, który był odniesiony, czy jakby taki artystyczny sukces. Tak, RPG to jest, znaczy Są systemy, które trochę do tego nawiązują, zresztą będziemy na nie rzucać okiem, więc nie będziemy tutaj o nich się rozwodzić, bo ale tak, to jest jakby to jest takie pewne osiągnięcie intelektualne, byśmy powiedzieli, ale bez takich wyraźnych śladów, które by za sobą zostawiły.
A poza tym te sekcje inspiracje z gry, jak dla mnie ona niestety, znaczy ona może być potężna, ale przez to jest trochę nie do omówienia, ponieważ no fabuła, no jest, Torment ma świetną fabułę, która jak skoro jest świetna, to ma mnóstwo inspiracji, natomiast no ciężko je wszystkie wymienić. Tylko to nie do końca, fabuła jest RPGowa, ale trochę nie jest RPGowa, bo fabuła po prostu to jest fabuła. Więc w rozumieniu, co z tego mogę wziąć dla moich sesji RPG, poza oczywistym rozumieniem, że mogę prowadzić świetne fabuły w jakiś sposób, to nie przychodzi mi do głowy nic w Tormencie. Chwilowo. Mogę wziąć setting, mogę kraść motywy fabularne. Mogę chcieć zrobić świetną fabułę, ponieważ jestem zainspirowany świetnością fabuły w Tormencie.
Znaczy tak, nie ma takiej... Znaczy ja się zgodzę w pełni z tym, że nie ma takiego elementu, który by samoistnie mógł innego niż elementy z innych tekstów kultury, że tak powiem szeroko pojętych, które moglibyśmy korzystać. Tu nie ma jakby inspiracja w Tormencie co do zasady, to jest taka, tego typu bliżej inspiracja, co czerpana z książki. Poza oczywiście tym jakby właśnie tym takim znaczeniem, że na przykład jeżeli, bo to jest ta atrakcyjność, jest takie jak ktoś zagra w tą grę i potem myśli, to chciałby w to zagrać jakiegoś RPGa. To jest coś takiego, co się w tym budzi, niewątpliwie, ale nie jest się w stanie sprowadzić tego do poszczególnych punktów czy mechanizmów. To jest pewna, oczywiście jest atrakcyjność fabuły, czy atrakcyjność myślenia o świecie, głównie Chrisa Avalona właśnie, która zostaje o tym, ale to jest, nie jest to coś, co można jeden do jednego wziąć i to zastosuje w ten sposób. I to akurat jest unikatowe dla Tormenta. To jest bardziej te takie szerokie inspiracje, które tutaj wchodzą.
Chociaż może jedną rzecz. Ona może być spoko. Czyli ten proces designu. Jeśli chcesz zrobić egzotyczny setting, egzotyczny wariant settingu, zrób listę standardowych rzeczy i niech to będzie twoja blacklista. Czyli załóżmy, że chcę poprowadzić ostrza w mroku. Co będzie typowe dla ostrzy w mroku? Będą to na przykład brytyjsko brzmiący i brytyjscy NPC. A więc w mojej wersji ostrzy w mroku żadnej brytyjskości. Będzie całkowicie na przykład osadzone to w klimacie francuskim i tak dalej. I myślę, jako przepis na zrobienie właśnie takiego egzotycznego wariantu, jest to niezła zasada.
Znaczy tak, tylko
zmusić się do szukania egzotyki poprzez odcięcie wszystkich takich fundamentów bezpiecznych.
Tak. Choć dla mnie to jest tak już bardziej nauczka niż inspiracja, w sensie, bo to jest metodologiczna taka, to jest rzeczywiście rzecz, którą metodologicznie możemy przynieść, że kiedy chcemy tworzyć setting, a chcemy dać mu egzotyczność, to musimy wyjść od tego, co jest dla nas najbardziej naturalne i zaprzeczyć temu w jakiś sposób.
Tak, tylko Torment zrobił to radykalnie. I tak. jest to zasada, którą w miarę łatwo zastosować.
Tak, ale też stanął na settingu, który miał, w którym część już tych wykreśleń nastąpiła. To znaczy, bo kiedy powiemy, chcę zrobić fantazal, żeby było inne, to musimy je wymyśleć. A tu po prostu napisano sobie, mamy takie rasy w D&D, w całym spektrum Planescape'a, wyrzućmy z nich te, które kojarzą się z waniliowym fantazy, kropka, tak. I mamy inne. I już dużo tej pracy jest wykonane. Ale to też jest taka pewna nauczka, żeby odważnie ciąć content, jak się ma, zewnętrzny, chce się korzystać, żeby odważnie, bez zastanawiania się wziąć i nie zastanawiać się, czy to jest niezbędne, czy jest niezbędne. Tą część mogę wyciąć, wycinam ją, dzięki.
Tak.
I to się może opłacić, o tak powiedz.
Mhm. Czy nie tak, że wziąłem setting Warhammera, to musi być Imperium i Chaos.
Tak.
No bo to Warhammer przecież.
Tak, i to jest w tym sensie, że to może przynieść pewne efekty raczej pozytywne.
Mhm. Tak, zwłaszcza kiedy jest, kiedy w kontekście jest już mocno osadzony setting, znaczy taki mocno popularny, czyli Warhammer, ponieważ wszyscy wiemy, że Warhammer to są niemiecko brzmiące tereny imperialne, elfy, krasnoludy i tak dalej, to dlatego sesja Warhammera bez tego wszystkiego, która dzieje się tylko na dworze w Tilei, tylko i wyłącznie, nie ma żadnego krasnoluda, może mieć, jest fajna, natomiast niekoniecznie byłoby fajna, gdyby Warhammer nie był znany.
Tak, to wynika tego tak, że gramy Warhammera, ale gramy inaczej. Tak samo jakbyśmy sobie wzięli to dla każdego znanego settingu, czy dla Zewu Cthulhu niektóre elementy można by korygować, żeby były one mniej oczywiste, choć akurat Zew, powiedzmy, że wędruje po różnych częściach świata, ale jest to mniej popularne, ale zagranie Zewu w innym miejscu, nie wiem, nawet czy na południu Stanów Zjednoczonych zamiast w Nowej Anglii, w jakimś Nowym Orleanie już może zmienić trochę klimatu. Więc to jest tutaj, to cięcie jest pewną wartością i odwagą. Ja bym, z nauczek ja bym dodał jedną rzecz, która była. Ona się nam pojawiała przy dialogach, ona się nam pojawiała przy tym opisach, ale właśnie ten opis pochodzący, powiedzmy, od mistrza gry, czy pochodzący od narratora, on jest wyczerpujący co do reakcji, bo on korzysta z ograniczeń medium gry wideo w tamtym czasie, czyli ograniczeń w grafice. I w sumie część tych ograniczeń mają też stołowe RPGi. To znaczy, możemy oczywiście silić się na odgrywanie aktorskie, ale powiedzmy sobie szczerze, że większość graczy w RPG nie ma przygotowania aktorskiego i czasami to może wychodzić śmiesznie, ale zastanowić się nad bazą sensownych opisów reakcji NPC-ów, ale opisów też tonu głosu, bo to jest tutaj bardzo tak jakby...
Okej.
Dialog tworzy tutaj bardzo kompletny obraz i to jest taki, który jest zupełnie całościowy. On oczywiście ma w sobie walor literacki, tu nie chodzi o to, żeby iść w literackie opisy, tylko jeżeli uważamy na przykład, że nie jesteśmy w stanie oddać pewnej emocji odgrywając BN-a, to nie wchodźmy w to odgrywanie, bo może jeżeli to jest poważna scena, to nie udawajmy, że będziemy płakać, jak to nam średnio wychodzi, tylko starczy napisać, powiedzieć, że mówi to płacząc, albo nawet mówi, łzy spływają, w tym sensie jakby, że język też jest w stanie słowa nieść pewne ciężary, a my czasami w nagminności porad dotyczących tego, żeby oddawać akcenty i mówić śmiesznie, zapominamy o tym.
Tu bym trochę polemizował. Uważam, że jest inaczej, kiedy to jest tylko tekst, a jest inaczej, kiedy to mówisz głosem. I że tutaj się pakujemy. Bo znaczy, ten temat opis czy odgrywanie jest ciekawy i istotny, natomiast niekoniecznie uważam, że Torment nam wskazuje na odpowiedź, że opis jest lepszy, że on... Torment ma cichy tekst, jednak czytasz tekst, wyobraźnia działa inaczej. A na przykład możesz sobie wyobrazić sytuację, a głos już ci, głos mistrza gry ci to zapycha i już tam nie możesz sobie tego wyobrazić, masz to zapchane. Dlatego tu uważam, że jest to skomplikowane moim zdaniem.
No jak wszystko. Znaczy ja akurat mam, mówię, dla mnie to nie powiem, że to było jakby objawieniem RPGowym, ale jak zacząłem myśleć o tekście w ten sposób, jak podobnie jak są formułowane teksty z RPGa, znaczy z Tormenta, myśleć o opisywaniu zdarzeń w tym, i to miałem akurat w trakcie grania właśnie z kampanii w Planescape'ie i postanowiłem to, dużo mi to, zwłaszcza w takim świecie, gdzie jest masa egzotycznych rzeczy, gdzie nie jesteśmy w stanie podłapać, przyklejać się do wątków, bo na przykład nie wiemy, jak mówi demon. Musimy wymyślać, musimy opisywać, musimy to tworzyć.
Tak.
To wtedy tą egzotyczność, tak naprawdę słowa są mechanizmem tej egzotyczności.
Tak. No tylko właśnie super, jeśli możesz prowadzić samym tekstem. Jeśli prowadzisz online, może zachęta do tego, żeby spojrzeć na formy typu Play by Forum, formy tylko tekstowe, jako mające potężne zalety w ten sposób, że odcinasz się od swojego głosu jako mistrza gry i używasz tekstu. To jest jakiś... Widzę to jako ciekawy wniosek. Może. No tak. Ale mam jeszcze inny, tu przed wylądowaniem, który jest zaraz przed nami. Bo myślę też o nauczkach, czyli co Torment zrobił źle i można by naprawić, sięgając, jakby kontynuując jego dziedzictwo. I tutaj widzę jedną rzecz taką główną. bo zawsze w ogóle z grami 5x5, z grami wybitnymi, w ogóle z dziełami wybitnymi jest ten problem, że ostrożnie z krytykowaniem, bo może są tak dobre, że może usunę coś, co wydaje mi się złe, a tak naprawdę to było ważne i popsuje. Im dzieło jest lepsze, tym większa szansa, że wszystko jest na swoim miejscu. No ale walka, bo chyba są osoby, które odbijają się od Tormenta, dlatego że AD&D i walka. I to jest argument na Disco Elysium jest w pewnym sensie takim lepszym Tormentem, bo jest spójniejsze mechanicznie i nie daje niczego poza tym, o czym jest. Albo w czym jest najlepsze, o może tak, bo Torment, no walka też jest w Tormencie atrakcyjna, no ale nie za to pamiętamy Tormenta, więc głupio, kiedy ktoś opadł od Tormenta z powodu walki albo tego właśnie, że nie dał sobie rady w katakumbach, bo to jest taki częsty moment, kiedy ktoś może przegrać, może odpaść z gry z powodu małej biegłości mechanicznej.
Tak, znaczy ja jeszcze, znaczy zgodzę się z tym, bo to, znaczy to pokazuje, że nie tylko ważna jest konwencja, ale też ważny jest motyw sesji. Jeżeli hipotetycznie naszym RPG-ową mamy motyw i tym motywem jest właśnie poznawanie, nawet poznawanie przez bohaterów siebie w skomplikowanej jednak takiej historii z pogranicza problemów społecznych, a jednocześnie problemów takich egzystencjalno-osobistych, to pytanie jest takie właśnie, jaką uwagę musimy przykładać do walki. No Disco Elysium daje odpowiedź taką, że po prostu ten sam schemat rezolucji konfliktu jest dla każdego problemu. Znaczy Torment bierze jakby bez, no może źle powiedzieć, że bezmyślnie, ale po prostu no pewnie w wyniku licencji innych ograniczeń po prostu przyjmuje model taki, jaki oferuje AD&D, ale to pokazuje, że musimy się zastanowić, że to nie jest tak, że my możemy potraktować naszą mechanikę jako zupełnie nierelewantną, bo nie, jeżeli nasz motyw nie obejmuje mechaniki, na przykład walki z rozbudowaną mechaniką, to po prostu unikajmy walki. To jakby nie jest odpowiedź. To jest rzeczywiście błąd, który z Planescape'a, znaczy z Tormenta wychodzi, gdzie na przykład w poradnikach do gry się znajdzie, to przebiegnij obok nich, nie mogą nic ci zrobić, nie zdążą cię uderzyć. To nie jest jakby, to nie jest dobry design. Musimy się zastanowić. Nie możemy powiedzieć, że w pewnym momencie, że zignorowanie mechaniki jest odpowiedzią na problem mechaniki.
No, tak, poza tym w Tormencie, gdybyśmy na przykład wywalili walkę a la Disco Elysium, no to o czym mówiliśmy wcześniej, no to na przykład gdzie będą czary planescape'owe, tormentowe, tak. Gdzie będzie poczucie naszej potęgi i tego, że tak. Jesteśmy mocni i tego, że tam się coś dzieje, gdzie będzie przerwanie pacingu przy tak długiej grze, czy te dialogi nas nie zmęczą, jeśli nie będą przerwane drobną akcją co jakiś czas. Natomiast więc jakby wnioski nie są oczywiste, jak naprawić problem, który jakiś jest w Tormencie, moim zdaniem, z powodu tej walki.
Na pewno jest, tak. Tu się zgodzimy, że jest. Ale mi się wydaje, że wątkiem jest po prostu to, żeby cały czas, że nie tylko konwencja, ale jest też motyw. Czyli to, o czym my chcemy opowiadać i co chcemy grać. I jak chcemy grać w naszym stole, to też pamiętajmy o motywie, ale ignorowanie nie jest nigdy rozwiązaniem. Nie jest takie ignorowanie na zasadzie zamknę na to oczy, nie jest nigdy rozwiązaniem problemu, powiedzmy, który nam w kampanii RPG-owej się pojawia.
No to skończyliśmy mądrością w zasadzie życiową.
Tak można powiedzieć.
Idealny moment. To co? Dzięki za omówienie Tormenta. Niełatwa gra, no i czy gra filozoficzna, omówienie było też trochę filozoficzne, uważam, że to pasuje. Słuchaczu, dzięki ci, jeśli dotrwałeś do końca. I ciekawe, czy słucha nas Potatronus, nasz patron. Dzięki ci, Potatronusie, z tej okazji zapraszamy was zainteresowanych. Na dole są linki do wielu rzeczy. Jest to nasz Patronite do wspierania nas. Jeśli macie ochotę i macie ochotę na dostęp do materiałów zakulisowych, na przykład do spoiler talku z Tormenta, gdzie gadaliśmy jeszcze przez dobre pół godziny o fabule Tormenta i o tym, jak tam nasze przejścia gry się skończyły. Poza tym subskrypcja i like na YouTubie, słuchajcie, pomaga nam nieść te materiały na YouTubie do innych zainteresowanych. No i na końcu Discord, jeśli macie ochotę pogadać o RPGach. Wokół nas zgromadziła się zacna grupa osób dyskutujących zacnie o RPGach i tak. Można do niej dołączyć.
Tak, i nie trzeba być patronem, żeby tak. Czasami taki błąd się pojawia. Wszyscy są mile widziani na Discordzie i wszystkie opinie nasi dyskutanci przyjmą i będą z nimi polemizować lub się zgadzać, ale co do zasady zawsze w dobrym tonie i z jakimś wątkiem. A co do tego jeszcze cóż, komentarze tutaj. Wiele osób grało, więc niech się podzieli, czy z taką grą dobrze się zmierzyliśmy tutaj z Maciejem. Jeżeli nie, to możecie wyrazić swoją opinię. Może kogoś zainspirowało to do Torment, zainspirował do Planescape'a, to też niech się podzieli, bo tutaj nam się pojawiają już pewne pomysły dotyczące inspiracji związanych z Planescape'em, więc dajcie znać i też z przyjemnością się zapoznamy z tymi opiniami.
No to do przeczytania, do zobaczenia. Dzięki. Cześć.
Cześć.